właściwie chyba jest jednym z najpiękniejszych pałaców tego typu. A czy to jest kwestia takiego szerokiego spojrzenia Jana Klemensa Branickiego, czy takiego rozmachu?
No, to jest kilka powodów. Początku należy już dopatrywać się w działaniach jego ojca, Stefana Mikołaja Branickiego, wojewody podlaskiego, który na serio już tu osiadł. Bo przypomnę, że Branicy przez długi czas jeszcze, nawet kiedy już tutaj osiągnęli te dobra białostockie, a właściwie tykocińskie, wówczas poziom pałaców wznoszonych w Polsce był znakomity. Dzięki temu, że działał wówczas w Polsce wybitny w skali europejskiej architekt Tillmans Gameren, który bardzo wiele rezydencji w drugiej połowie XVII wieku w Polsce wybudował, tak samo jak i gmachów pewnych ważnych w Warszawie. Także ten poziom pierwszego pałacu, który tutaj wybudował Stefan Mikołaj Branicki, był już znakomity już wówczas. Najprawdopodobniej już wówczas Stefan Mikołaj sporządził plan ogrodu bezpośrednio, który był za pałacem. Natomiast później te dzieje się tak potoczyły, że w czasach jego syna, Jana Klemensa Brańskiego, który osiągnął najwyższy status świeckiego senatora w całej Rzeczypospolitej, i dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że ambicje Jana Klemensa oraz jego możliwości finansowe, nie od razu, bo musiał najpierw spłacić ogromne długi po rodzicach, kiedy Branicki w 1720 roku po śmierci matki objął już faktyczne rządy i wrócił z zagranicy, z wielkich podróży zagranicznych, gdzie zwiedził niemal wszystkie najważniejsze europejskie ogrody i pałace z Wersalem na czele. Zaczął już pierwsze jakoś prace, mniej więcej tak od 1725-6 roku. Można było w dużej mierze od nowa zaczynać wszystko i już w zupełnie innej skali. Jeżeli teraz do tego dodamy ogromne umiejętności organizacyjne, świetne gospodarowanie, możliwości finansowe, niesamowicie powiedzielibyśmy dzisiaj komputerowy umysł, plus estetyczną dojrzałość. Do tego stopnia, że zachowało się szereg z tamtych czasów źródeł, które mówią wprost o tym, jak się zwracali inni magnaci do Branickiego o poradę w sprawach estetycznych co do ich własnych rezydencji. Mało tego, wszyscy oceniali Białystok. Był taki okres, że absolutnie uważano rezydencję białostocką za najwspanialszą magnacką rezydencję całej Rzeczypospolitej. A ogród tu zajmował jeszcze ważniejsze miejsce w tym wszystkim niż nawet sam pałac. To tak jakbym odpowiedział na to pytanie.
Intuicja mi podpowiadała, że to musiał być ogromny smak w hetmanie, że ten ogród pałacowy i sam pałac był w tak niezwykłym klimacie, że tu chodziło o coś więcej niż tylko pochwalenie się swoimi możliwościami.
Właśnie. Chciałbym od razu w to wejść. Zauważali badacze, że to był magnat, który, no cóż, wybudował pałac tak jak inni budowali, ogród tak jak inni budowali, cóż to za zasługa? Absolutnie nie. To była jego autentyczna pasja. Do tego stopnia, że profesor Jerzy Kowalczyk kiedyś już stwierdził, że to, co naprawdę najbardziej pasjonowało Branickiego, to było budowanie. Znajdujemy to nawet w literaturze odbicie. Henryk Grzewuski w zbiorze opowiadań o czasach Konfederacji Barskiej pisze, że kiedy ksiądz Marek zwraca się do poszczególnych magnatów polskich słynnych, dlaczego się tak autentycznie nie włączyli w działania Konfederacji Barskiej, wymienia przyczyny. Przy jednym mówi, że ano dlatego, że jest skąpy, a drugi dlatego, że się ożenił. Trzeci musi się sądzić bez przerwy. Przy Branickim mówi, a pan Krakowski wciąż mówi, że musi najpierw się w swoim Białymstoku obmurować, a wtedy dopiero zajmie się sprawami Konfederacji Barskiej. Czyli istniała świadomość tego, że to była jego wielka pasja. Zresztą to, kiedy śledzimy listy, bo ja tysiące listów Branickiego czytałem, wszedłem niejako tak w mentalność Branickiego i stąd łatwiej mi było odczytywać pewne skomplikowane historie związane z tymi realizacjami. Mianowicie on wchodził w tak drobne detale, kazał przysłać sobie projekt jakiegoś fragmentu ściany w którymś z wykonywanych dekoracji pałacowych sal i mówi, ja to poprawię. Przebieg linii, czy też uwagi szczegółowe, proszę dodać tam tego czy tego. Bardzo szczegółowe uwagi formy wręcz. Nie tylko cały skomplikowany program ideowy, który jest tu największą jakby tajemnicą, którą można teraz odkryć. Dlaczego? Bo żaden ogród barokowy polski z tego czasu nie jest rozszyfrowany pod kątem treści. To coś pierwszego, co tutaj prezentuję.
No właśnie, teza, że żeby poznać tajemnicę ogrodu Branickich, trzeba znać się na antyku przede wszystkim.
Ale nie tylko. Wiemy, że on we wszystkich tych większych ówczesnych ogrodach pałacami był. I to były programy tam ogromnie rozpisane. Na czym polega wyjątkowość ogrodu Branickiego i jego treści? Po pierwsze, jest to jedyny ogród, który jak na razie można rozszyfrować pod tym względem, ponieważ to jedyny ogród polski, który da się zrekonstruować z baroku. Lepiej niż Wilanowski.
Z uwagi na źródła, które zostały właśnie?
Tak, ze względu na źródła. Poza tym inne rezydencje, które są, no mają ogrody, to jest wszystko już ta faza późniejsza, tych przebudów romantycznych. Natomiast jeżeli byśmy chcieli wrócić do stanu XVIII wieku, właściwie tylko Białystok i po części Wilanów,